W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Unia Europejska nie uznaje wyników niedawnych wyborów prezydenckich na Białorusi, wzywa do zaprzestania przemocy i apeluje o dialog, który miałby doprowadzić do wyjścia z kryzysu. To ustalenia nadzwyczajnego szczytu 27, który odbył się w środę w formie wideokonferencji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała, że Unia przeznaczy dodatkowe 53 miliony euro, aby wesprzeć organizacje pozarządowe represjonowanych i obywateli Białorusi. Po obradach premier Mateusz Morawiecki poinformował z kolei, że liderzy unijnych państw uzgodnili, iż wszyscy odpowiedzialni za przemoc, represje i fałszerstwa na Białorusi zostaną objęci sankcjami. Unia podejmie też odpowiednie środki, aby wesprzeć represjonowanych. Rada Europejska jest zgodna, że nie można doprowadzać do żadnej zewnętrznej interwencji na Białorusi, relacjonował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał też rolę krajów bałtyckich i Grupy Wyszehradzkiej dla wypracowania wspólnego stanowiska.
Nie chcemy natomiast, żeby Białoruś jako społeczeństwo białoruskie ucierpiało w wyniku tych działań sankcyjnych. Chcemy dać do zrozumienia reżimowi Aleksandra Łukaszenki, że ten czas, kiedy można było nie słuchać głosu społecznego poprzez ten mocny głos, który został wyrażony w ostatnich protestach, musi się skończyć jak najszybciej, że trzeba zasiąść do rozmów, trzeba procesu negocjacji i dialogu, który doprowadzi stopniowo do demokratyzacji albo oby jak najszybciej do demokratyzacji sytuacji na Białorusi.
Premier Mateusz Morawiecki przekazał ponadto na konferencji uzgodnienia Grupy Wyszehradzkiej. Państwa V4 zaakceptowały polski plan wsparcia m.in. dla białoruskich przedsiębiorców. Będą przedstawiane też kolejne propozycje Radzie Europejskiej.
Polska poprzez nasz 5-punktowy plan przedstawiony w Sejmie już teraz prowadzi działania intensywne w kierunku wzmocnienia współpracy polsko-białoruskiej. Współpracy w zakresie promocji niezależnych mediów, współpracy w zakresie gospodarczym, szeroko rozumianym, inwestycyjnym, wymiana współpracy w zakresie handlu międzynarodowego, ale także obecność polskich przedsiębiorców na Białorusi. I taki plan został zaakceptowany przez Grupę Wyszehradzką. I będziemy jako Grupa Wyszehradzka przedstawiali kolejne propozycje Radzie Europejskiej.
O zwołanie szczytu w związku z białoruskim kryzysem zwracał się w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska w środowym nagraniu wideo wezwała Radę Europejską, by nie uznawała sfałszowanych wyborów. Cichanouska oznajmiła, że zainicjowała stworzenie Narodowej Rady Koordynacyjnej Białorusi, która za pomocą dialogu ma doprowadzić do nowych wyborów pod nadzorem międzynarodowym. Rada rozpoczęła działalność w środę. Ministerstwo Klimatu przedstawiło propozycje zmian w systemie gospodarki odpadami. Mają one zahamować wzrost opłat za odpady. Wśród nich jest m.in. zmiana stawki maksymalnej dla nieruchomości niezamieszkałych i możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców bloków. Resort chce także utrzymania korzystnej metody obliczania poziomu recyklingu przez gminy, mówi wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.
Tu utrzymujemy metodę z lat wcześniejszych, z 2019 roku. To pozwoli gminom oszczędzić naprawdę bardzo dużych kwot. Propozycja dotyczy 4 frakcji, a nie 5. Kolejna zmiana to określenie stopniowych, racjonalnych poziomów recyklingu dla gmin. Chcemy po prostu, aby na samorządy nie było narzucona taka pewna terapia szokowa, tylko powoli, żeby to stopniowo ustawodawca wskazywał, jak te poziomy powinny wyglądać. Stąd nasze propozycje zmian legislacyjnych.
W propozycjach pojawiła się też możliwość nieodbierania odpadów biodegradowalnych od gospodarstw, które zadeklarują, że kompostują je samodzielnie. Resort klimatu chce także zwiększenia odpowiedzialności karnej za zaśmiecanie miejsc publicznych i pól do 5000 oraz do 8 lat więzienia za porzucanie odpadów niebezpiecznych. Obecni na konferencji samorządowcy pozytywnie odnieśli się do propozycji. Mówili, że nowe regulacje będą prowadzić do obniżenia kosztów całego systemu i ustabilizowania cen. NSZZ Solidarność podpisała umowę o współpracy z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie. Wspólne działania mają czas nieokreślony. Porozumienie o współpracy umożliwi m.in. korzystanie z archiwalnych dokumentów dotyczących żołnierzy niezłomnych. Strony będą też wspólnie pracowały nad publikacją książek czy materiałów o historii wojskowości. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda podkreślił, że współpraca będzie polegała na zasadzie wymiany zasobów archiwalnych. Zjednoczonych.
Komisja Krajowa w swoich archiwach posiada wiele cennych pamiątek z okresów Solidarności, 80. lat, stanu wojennego. Dlatego chcemy się tymi pamiątkami dzielić także z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i odwrotnie. Tutaj w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych są także dokumenty i pamiątki, które interesują nas.
Dyrektor muzeum Jacek Pawłowicz wskazał, że umowa o współpracy ma bardzo duże znaczenie. Jak podkreślił, były areszt na ulicy Rakowieckiej, gdzie obecnie znajduje się muzeum, wpisuje się w historię Solidarności.
Rakowiecka, były areszt śledczy Warszawa-Mokotów, jest nierozerwalnie związany z historią Solidarności. Tym okresem walki z jednej strony o prawa związkowe, z drugiej strony walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Miejsce, przez które przeszli w zasadzie wszyscy przywódcy Solidarności Podziemnej.
Podpisanie umowy o współpracy poprzedziło uroczyste złożenie kwiatów przed ścianą straceń i tablicą poświęconą pamięci Anny Walentynowicz. Ministerstwo Zdrowia ma nadzieję, że w tym roku nastąpi przełom, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie. Wiceminister Waldemar Kraska zwrócił uwagę, jak ważne jest zabezpieczenie się przeciwko wirusowi, jeśli nie ma jeszcze szczepionki przeciwko COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 735 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 17 osób. Na jesieni spodziewana jest druga fala zakażeń, która zbiegnie się z zachorowaniami na grypę. Objawy choroby są bardzo zbliżone do tych, jakie występują w przypadku zakażeń SARS-CoV-2. Wiceminister Waldemar Kraska zachęcał w środę do szczepień, przedstawił wytyczne w tej sprawie.
Chcemy, aby grupy najwyższego ryzyka, czyli personel medyczny, ale także służby, które są zaangażowane w zwalczanie epidemii COVID, czyli chodzi tu o służby MSWiA, czyli policję, straż pożarną, straż graniczną, ale także służby MONU, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, pogranicznicy, także byli tymi szczepieniami objęci. Staramy się w tej chwili pozyskać dodatkowe ilości szczepionek przeciwko grypie, gdyż widzimy, że do lekarzy rodzinnych zgłaszają się już pacjenci z zapytaniem, czy taka szczepionka jest. Wiemy, że na początku września pojawi się już szczepionka dla dzieci, ta szczepionka donosowa, a mniej więcej w połowie września będą szczepionki dostępne już dla dorosłych.
Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się ponad 58,5 tysiąca osób. Zmarło 1913. Chorobę pokonało już ponad 40 tysięcy pacjentów. 470 milionów złotych z funduszów europejskich trafi na 3 projekty modernizacji stopni wodnych w województwie opolskim. W środę w Warszawie podpisano umowy w tej sprawie. Wartość inwestycji opiewa na kwotę przeszło 550 milionów złotych, z czego większość to środki unijne przekazane w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że to już kolejne umowy w obszarze odrzańskiej drogi wodnej. Zwróciła też uwagę na znaczenie tych inwestycji.
Dzięki realizacji tych inwestycji przede wszystkim poprawiamy bezpieczeństwo, poprawiamy możliwość żeglugi, ale również udostępniamy szlaki wodne do tego, aby mogły poruszać się tam statki przewożące towary, które będą dostarczane do różnych punktów i później przeładowywane, więc jest to po pierwsze ekologiczny transport, który poprawia jakość środowiska, ale również łączy całą sieć infrastruktury drogowej, kolejowej właśnie z tą infrastrukturą rzeczną, śródlądową.
W sumie podpisano już 11 umów na dofinansowanie infrastruktury śródlądowej w Polsce. Resort funduszy przekazał, że na realizację w sumie 12 projektów z programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczył 1 100 000 000 zł. Caritas Polska i Wojska Obrony Terytorialnej podpisały umowę o współpracy. W uroczystości wzięli udział ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor katolickiej organizacji charytatywnej, oraz generał Wiesław Kukuła, dowódca terytorialców. Współpraca między WOT-em a Caritas była widoczna szczególnie podczas epidemii koronawirusa w Polsce. Terytorialsi i wolontariusze Caritas wspólnie nieśli pomoc osobom najbardziej narażonym na zakażenie nowym patogenem. Podpisane porozumienie formalizuje współpracę nawiązaną po wybuchu epidemii, mówi ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Ta umowa także organizuje naszą współpracę na poziomie różnych akcji związanych z katastrofami naturalnymi. Żołnierze WOT-u będą nam pomagali także w organizacji transportów humanitarnych. Także włączają się teraz pierwszy nasz transport do Bejrutu. My niebawem wysyłamy samolot i kilkanaście ton pomocy.
Caritas Polska wskazuje, że w trakcie epidemii podjęła wraz z WOT kilka akcji. Jedną z nich była Odporna Wiosna. Wówczas terytorialsi przetransportowali blisko 3,5 tysiąca ton towarów do magazynów Caritas. Do podejmowania działań na rzecz uzdrowienia świata z nierówności społecznych zachęcił w środę Ojciec Święty Franciszek. W trakcie audiencji generalnej w Watykanie papież zauważył, że pandemia koronawirusa ujawniła trudną sytuację ubogich i wielką nierówność panującą w świecie. Biskup Rzymu wskazał w tym kontekście na przykład Chrystusa, który będąc Bogiem ogołocił samego siebie, stając się podobnym do ludzi i nie obrał życia uprzywilejowanego, ale stan sługi. Papież podkreślił, że wiara na nadzieja i miłość muszą nas pobudzać ku preferencyjnej miłości wobec najbardziej potrzebujących. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
drodzy bracia i siostry, jednoczę się duchowo z tymi wszystkimi, którzy podejmują różnorakie inicjatywy duchowe, naukowe i społeczne w celu ograniczenia skutków pandemii w społeczeństwach i wyjścia naprzeciw życiowym potrzebom chorych i ich rodzin. Proszę Was, bądźcie hojni i nie zapominajcie o potrzebach najuboższych, samotnych, zwłaszcza starszych i chorych. Niech Pan Was błogosławi i wspiera.
Audiencja generalna papieża Franciszka jest dostępna w całości na naszym portalu internetowym. A to były wiadomości w Radiu Maryja.